Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Pasta i zapraszam na podcast Teach Your Baby, bloga o wszechstronnym rozwoju potencjału dziecka. Nie zapominajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. I dzisiaj właśnie taki wywiad, w którym kart nie było, bo pierwszy wywiad na blogu dotyczący dwujęzyczności zamierzonej w praktyce to wywiad z mamą, która ma już doświadczenie z dwujęzycznością zamierzoną od urodzenia do nastolatka. Jeśli czytaliście artykuł o mojej strategii wprowadzania dwujęzyczności zamierzonej z językiem angielskim, wiecie, że do strategii OPOL, to znaczy jeden rodzic, jeden język, z angielskiego One Parent, One Language, zainspirowała mnie znajoma i przy okazji właśnie mama moich dwóch uczniów. Jeśli nie czytaliście, zapraszam do pierwszego z linków pod niniejszym artykułem. Zawartość tego spisu polecanych linków czytam jeszcze na końcu. No i właśnie tą mamę udało mi się namówić na wywiad, który jest kopalnią cennych informacji dla rodziców, bo dotyczy już dzieci starszych w wieku szkolnym. Jest to pierwszy wywiad na blogu dotyczący dwujęzyczności zamierzonej. Nawet jeśli ten temat gdzieś się przejawiał w innych, dotyczyły one przede wszystkim metody Dumana, a dwujęzyczność tam była tak przy okazji. Wywiad jest gotowy od sierpnia, ale jako, że miałam formę nagranej, dopiero teraz się udało przepisać i teraz właśnie nagrywam początek, koniec i tak dalej. W przepisaniu pomogła jedna z mam w naszej grupie. Dziękuję z całego serca za pomoc, bo pewnie by wywiad jeszcze czekał. Część pytań to moje prywatne pytania, natomiast znaczna część to pytania rodziców z facebookowej grupy Dwujęzyczność Zamierzona. Zanim pozwolę Wam się skupić na treści rozmowy, powiem, że jako anglista byłam zachwycona, bo inaczej tego ująć nie można, że pierwszoklasista mówi płynnie po angielsku. Pierwszy raz w całej mojej karierze nauczyciela angielskiego spotkałam się z czymś takim. Do tego chodziło o dziecko, które było wychowywane w polskiej rodzinie, w Polsce i które normalnie, jak większość dzieci, chodziło do polskiego przedszkola, a potem do polskiej szkoły i miało kontakt z rówieśnikami mówiącymi tylko w języku polskim, pomijając oczywiście sporadyczne epizody stwarzające okazję rozmowy z kimś z zagranicy. Z tego co wiem, żadnych regularnych spotkań językowych, tak zwanych playdates, jakie my mamy, nie było. Tutaj regularny kontakt z angielskim tylko ze strony mamy, wiadomo też z mediów i takie efekty. Dla mnie osobiście bardzo motywujące. A po kilku latach miałam kolejnego pierwszoklasistę mówiącego po angielsku. To brat wyżej wymienionego. Akurat w jego klasie znalazł się też chłopak, który przyjechał z rodzicami z Anglii. Przez wcześniejsze lata uczęszczał do anglojęzycznego przedszkola. Umiał też czytać w języku angielskim. Nie dało się inaczej postąpić, niż obserwować właśnie ich rozwój i porównać. Ku mojemu zaskoczeniu, lepszy poziom językowy prezentował chłopak wychowany w dwujęzyczności zamierzonej w Polsce niż drugi, który nauczył się angielskiego w naturalnym dla tego języka środowisku, po czym przyjechał do Polski na stałe. Nie wiem, co się podziało. Albo ten przyjazd do Polski jakoś na drugiego chłopca traumatycznie wpłynął, albo coś innego, ale nie bardzo miał ochotę rozmawiać po angielsku. Po roku udało mi się zorganizować dodatkowy czas na konwersacje dla wszystkich uczniów dwujęzycznych, dwóch wspomnianych chłopców, starszego brata tego wychowanego w Polsce oraz drugoklasistę, który nauczył się języka angielskiego z bardzo nietypowym, fajnym akcentem i na wysokim poziomie, no, z tableta. Pominę to milczeniem inne skutki tego kontaktu z ekranem praktycznie od zawsze, ale znajomość języka na plus. No i wyszło co następuje. Chłopcy wychowani dwujęzycznie z językiem angielskim w Polsce, jeden to w sumie sam siebie wychował tabletowo, nie mają żadnych blokad językowych, nie zraża ich żaden akcent, potrafią się ze sobą porozumieć. Chłopiec, który od urodzenia nabywał angielski w Anglii, nie bardzo rozumie drugoklasistę z nietypowym akcentem. Chłopcy wychowani w Polsce mają niezwykle bogate słownictwo. Chłopak, który zjechał z Anglii, wtrąca polskie słowa, kiedy się da, próbuje tłumaczyć. Nie przychodzą mu automatycznie angielskie zwroty. Generalnie wyszło, że wielu podstawowych słów nie zna. Ten sam chłopak niezbyt chętnie chce chodzić na zajęcia dodatkowe, na których notabene robimy fajne rzeczy, na przykład gramy w tabu lub inne gry językowe. Jedyną rzeczą, którą się wyróżnia, jest umiejętność czytania, której jego kolega z klasy już nie posiada, ale już tabletowy chłopak tak. Tabletowy chłopak bije wszystkich na głowę, jeśli chodzi o czytanie oraz pisanie. Już w drugiej klasie rozwiązywał arkusze konkursu kuratoryjnego dla klas 4-8 i czytał cokolwiek mu przyniosłam, w tym książeczki takie bardziej naukowe, na przykład o Ziemi, po czym potrafił odpowiadać na zadane do nich pytania. Tak wyglądała sytuacja moich dwujęzycznych uczniów. Wychodzi na to, że nawet gdy dwujęzyczność jest naturalna, bez właściwego wsparcia z domu niekoniecznie wyjdzie. Po tym wstępie zapraszam na wywiad z mamą dwóch chłopców. W momencie rozmowy jeden miał we wrześniu zacząć klasę drugą, a drugi szóstą. Mamy tutaj doświadczenie mamy z dwujęzycznością zamierzoną od urodzenia do nastolatka. I w tym wywiadzie właśnie też usłyszycie o długofalowych efektach dwujęzyczności zamierzonej, bo to jest w sumie to, co się liczy. Magda, powiedz kilka zdań o sobie i o swoich dzieciach. To może tak na początek.
Nazywam się Magdalena Ogar-Kieraś. Jestem filologiem języka angielskiego. Od 15 lat pracuję jako nauczyciel języka angielskiego, zarówno w szkole podstawowej, jak i w niedawno wygaszonym gimnazjum, więc przekrój wiekowy jest dosyć duży. Oprócz tego pracuję też z dorosłymi, jednak w większości są to dzieci i młodzież. Mam dwóch synów, starszy Miłosz ma prawie 12 lat, idzie teraz do klasy szóstej. Młodszy Nikodem ma 8,5 roku i wybiera się po wakacjach do klasy drugiej. Jeśli chodzi o motywację czy inspirację do wychowywania moich dzieci w dwujęzyczności zamierzonej, była to po prostu myśl, żeby w sposób naturalny i praktycznie bezstresowy nauczyli się kolejnego języka, zważywszy na to, że ja dosyć swobodnie czuję się w posługiwaniu językiem angielskim. Nie budziło to we mnie jakichś specjalnych dreszczy emocji czy zaniepokojenia, więc postanowiłam, że będę używać języka angielskiego do komunikacji z moimi dzieciakami. No i faktycznie okazało się, że oni w sposób naturalny przyswoili ten język. Oczywiście cały czas on się rozwija, jak to każdy język, czy to język polski, czy to język angielski, czy też inne języki, z którymi się obsługują na co dzień. Więc jest to sprawa rozwojowa, aczkolwiek w sposób naturalny przyswajali od samego początku język angielski i język polski, słuchając nas, a później próbując z nami rozmawiać.
Co było Twoją inspiracją i motywacją do dwujęzyczności zamierzonej?
Ja muszę się przyznać, że kiedy podjęłam tę decyzję, to nie była decyzja, nad którą jakoś specjalnie długo myślałam. To był po prostu taki mój pomysł, że byłoby fajnie, więc bardzo dużo rzeczy robiłam, słuchając swojej intuicji. Nie wybierałam jakoś specjalnie metody, bo przyznam się szczerze, że 12 lat temu nie miałam zbytniego kontaktu z osobami, które w ten sposób właśnie wychowywały swoje dzieci. I muszę przyznać, że dopiero po rozmowie z moim znajomym, który jest Chorwatem, wykłada również na Uniwersytecie w Zadarze filologię języka angielskiego. Utwierdziłam się tak naprawdę, że wszystko będzie dobrze i nie mam się o co martwić, zważywszy na to, że on był wychowywany właśnie dwujęzycznie, gdyż jego babcia była Włoszką, jego tato również, mama była Chorwatką, więc w domu rozmawiali po włosku, natomiast w szkole czy z kolegami rozmawiał w języku chorwackim i stwierdził, że nigdy nie miał problemów czy z rozróżnieniem języków, czy z wyrażaniem się w konkretnym języku, więc stwierdziłam, że jest to dobry pomysł i na pewno krzywda się moim dzieciom przez to jakoś specjalnie nie stanie. Mimo że gdy zaczęłam mówić do nich w języku angielskim, no to był szoker faktycznie dla otoczenia. Różnie ludzie reagowali, zwłaszcza, że ja na początku bardzo mocno trzymałam się metody OPOL, bardzo mocno, wszędzie, zawsze i wszędzie. Natomiast później wyluzowałam. Dopasowuję to do sytuacji. Nie trzymam się kurczowo tego, że muszę mówić tylko w języku angielskim do nich. Z tym, że tak jak mówię, ja mam dzieciaki już starsze, więc trochę więcej rozumieją, wiedzą, że znam język polski, a uważam, że najgorszą rzeczą to jest jakieś sztuczne oszukiwanie dziecka, że się czegoś nie wie, czy nie rozumie na siłę i tak dalej. Oni wiedzą, że mają do mnie mówić, bo tak rozmawiamy w języku angielskim. Natomiast jeżeli widzę, że mają jakiś problem i bardzo szybko chcą coś powiedzieć, pozwalam im go with the flow, czyli i miksują oba języki i mówią po polsku do mnie, albo tak jak mówię, zapożyczają sobie słowa, których im akurat w tym momencie brakuje, więc nie widzę też w tym niczego złego. Nie chcę, żeby czuli jakiejś presji związanej z posługiwaniem się językiem. To ma być dla nich naturalne, natomiast wiem, że w sytuacji, gdzie wiedzą, że ktoś nie rozumie w którymś języku, to potrafią w 100% rozmawiać w języku konkretnym. Przykładem mogą być nasze wyjazdy do Londynu, gdzie w 100% rozmawiają w języku angielskim, bo wiedzą, że to jest kraj, w którym się tak mówi, mimo tego, że wiedzą, że też tam są Polacy, to jednak czy w sklepie, czy gdziekolwiek w 100% są anglojęzyczni. I to mnie cieszy, bo o to przecież chodzi, żeby wiedzieli, kiedy tego języka użyć, po co on im jest potrzebny, przede wszystkim do tej komunikacji. I to jest fajne, i to jest pozytywne, dlatego po tych 12 latach naszych doświadczeń mogę stwierdzić, że trzeba mimo różnych przeciwności losu i różnych zdań osób trzecich jednak robić swoje. To, co jest w naszym przekonaniu dobre dla dzieci, zwłaszcza jeżeli widzimy, że dziecko się z tym dobrze czuje, to myślę, że ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy się przejmować, dobierać sobie do głowy, to jest krytyka naszego działania, czy jakieś negatywne opinie na temat sposobu wychowywania naszych dzieci. Tak jest, że tyle opinii, ile ludzi, więc uważam, że nie ma sensu żyć pod dyktando innych, a skupić się na dzieciach, na tej radości wychowania i na tym, żeby były fajne relacje między tymi najbliższymi ludźmi.
Czy jesteś jedynym źródłem języka dla swoich dzieci?
Jeśli chodzi o to, czy jestem jedynym źródłem języka dla swoich dzieci, no to oczywiście nie. Mogę być jednym z głównych źródeł, dlatego że oni faktycznie większość czasu, zwłaszcza we wakacje, spędzają ze mną, więc faktycznie rozmawiamy w języku angielskim. Natomiast źródeł języka, nie tylko angielskiego oczywiście, bo staram się wzmacniać ich język polski również, zwłaszcza jeżeli chodzi o bogactwo językowe. No to jest mnóstwo. Są książki, są programy, są kanały YouTube bardzo, bardzo fajne. Natomiast jeżeli chodzi o język mówiony, taki face to face, jestem jednym z głównych źródeł. Oprócz tego, no oczywiście członkowie rodziny nie mieszkający w Polsce podczas odwiedzin czy wizyt również posługują się w języku angielskim, mimo że po polsku mówią, aczkolwiek nie wszyscy, więc język angielski jest używany bardzo często, więc myślę, że tych źródeł zewsząd jest dosyć dużo.
w jakim języku porozumiewasz się z mężem?
Z mężem porozumiewamy się w języku polskim. Mąż zna język angielski, natomiast nie czuje się w nim swobodnie. Czasem coś wtrąci, coś z chłopakami pogada, natomiast są to bardzo proste przekazy. Czasem ich prosi, żeby coś przetłumaczyli. Natomiast z mężem porozumiewamy się w języku polskim. Natomiast wiadomo, że z resztą rodziny porozumiewają się również w języku polskim, gdyż moi rodzice nie znają języka angielskiego. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że po 12 latach obsłuchiwania się takiego, przysłuchiwania się tym naszym rozmowom, coś na pewno rozumieją. Pojedyncze słowa, czy bardzo proste wyrażenia. Natomiast nie mówią. Nie mówią, ale wiedzą, zwłaszcza jeżeli chodzi o motyw I'm hungry. Babcia już wie, że należy potrzebę czy problem I'm hungry zlikwidować. Także też jest to dla mnie taką pozytywną obserwacją, która też powstała dzięki dwujęzyczności. Na razie jedynym rówieśnikiem, z którym chłopcy porozumiewają się w języku angielskim, jest ich kuzynka, która mieszka na stałe w Monachium. Niestety nie mówi w języku polskim. Rozumie bardzo dużo, natomiast nie ma ochoty komunikowania się w języku polskim, więc porozumiewają się w języku angielskim. Teraz już dosyć dobrze w porównaniu do zeszłego roku, gdzie było troszeczkę trudno, bo ona jednak nie władała tym językiem na tyle biegle, żeby z nimi prowadzić bardziej takie skomplikowane rozmowy. Natomiast teraz już naprawdę jest fajnie. Wplatają troszeczkę niemieckiego. Ona ich próbuje czegoś tam nauczyć, więc też jest miksowanie z językiem niemieckim. Czasem chłopcy miksują polski, więc jest to polsko-niemiecko-angielska rozmowa, ale w głównej mierze jest po angielsku, gdyż wiadomo, że czują się obie strony najpewniej właśnie w tym języku.
Już wiem, że robisz wyjątki od Opol, a mogłabyś jeszcze coś na ten temat więcej powiedzieć? To pytanie o wyjątki od mamy, która napisała je po wizycie w ogrodzie zoologicznym, w którym było kilkadziesiąt rodzajów ryb. Co robisz w takiej sytuacji, gdy opis jest tylko po polsku, a jasna rzecz, nazw tylu ryb nie znasz po angielsku, a dziecko domaga się przeczytania wszystkich nazw po kolei?
Tak jak już wspomniałam wcześniej, już nie trzymam się tego Opola aż tak mocno. Staram się oczywiście praktycznie cały czas z nimi rozmawiać w języku angielskim, natomiast przy rodzinie rozmawiamy w języku polskim. Jeżeli obecna jest babcia, jeżeli rozmowa toczy się z babcią, więc oczywistym jest, że nie jestem osobą pełniącą rolę tłumacza, tylko rozmawiamy w języku polskim, żeby wszystkie strony czuły się komfortowo. Po tylu latach też już czuję, że nie zagrozi taka sytuacja w żaden sposób ich znajomości języka angielskiego, więc tutaj już zeszłam po prostu z tego stresu, że jeżeli nie będę w 100% Opol, to po prostu wszystko będzie do niczego. Także nie, wyluzowałam tutaj, nie używam Opolu zawsze. Jeżeli rozmawiam konkretnie z którymś z chłopców, albo rozmowa toczy się tylko między nami na jakiś konkretny motyw, dlatego że chłopcy, nawet jeżeli jesteśmy w otoczeniu polskojęzycznym, czyli na przykład u moich rodziców, bądź gdziekolwiek w sklepie, czy w tego typu miejscach, oni się zwracają do mnie w języku angielskim i ja wtedy im w takim języku odpowiadam. To jest dla nas normalne. Natomiast jeżeli podchodzimy do kasy i to widzę, że oni już automatycznie teraz przełączają się i do pani wiadomo, że mówią w języku polskim, do mnie wtedy też jeszcze różnie, zwłaszcza młodszy. Natomiast nie naciskam tutaj, chcę, żeby wiedzieli, wyważyli sami sytuację, nie zmuszam ich do niczego. Jeżeli czują, że chcą ze mną mówić w języku angielskim, na przykład przy kasie sklepowej, nie ma problemu, ja absolutnie wyrosłam z jakiegokolwiek wstydzenia się czy zażenowania i tak dalej. Nie interesuje mnie opinia, tak jak już mówiłam, innych osób na ten temat. Także tutaj pozostawiam decyzję w 100% chłopcom. Natomiast wiadomym jest, że nikt nie jest omnibusem i nie zjadł wszystkich słowników, żeby znać całe słownictwo konkretnego języka, więc jeżeli czegoś nie wiem, to po prostu im mówię, że to sprawdzę. Albo żeby oni sprawdzili, jak się mówi. Ostatnio mieliśmy właśnie taki motyw podczas jazdy rowerem. Zobaczyliśmy dudka. No i niestety nie wiedziałam, jak jest dudek. Troszkę sobie pożartowaliśmy motywami typu Dude Man i tak dalej. Natomiast stwierdzimy, że sobie sprawdzimy w domu, jak jest w języku angielskim dudek. Co zrobiliśmy, już wiemy, więc jest ok. Także tutaj też bym się nie stresowała, jeżeli czegoś nie wiem, to po prostu sprawdzam i już.
Jaki jest i jaki był stosunek rówieśników do Twoich dzieci? Czy może zauważyłaś, że nie wiem, coś tam szeptają do swoich mam, gdy słyszą angielski u Was?
Jeżeli chodzi o stosunek kolegów moich synów do ich dwujęzyczności, to jest, bywało, jest różnie. I tutaj nie chodzi tylko o rówieśników, ale również o rodziców tych dzieci, więc niektórzy mają takie przekonanie, że oni mają tak prosto właśnie z tym językiem, z tego powodu, że ja jestem nauczycielką i nie wiadomo, co ja z nimi robię w tym domu. Jakieś po prostu straszne pewnie rzeczy, siedzą godzinami nad książkami i tak dalej, bo też takie opinie obiły mi się o ucho. No niektórzy są zazdrośni, wiadomo, też dochodziły mnie takie wiadomości. Natomiast ja zawsze staram się chłopakom tłumaczyć to, że tak postanowiłam, tak ich wychowuję, tak mają, niech się cieszą, że potrafią dogadać się w języku angielskim, że jedziemy gdzieś za granicę i nie ma tego stresu, że ktoś czegoś nie rozumie. No i tyle. No i bardziej staram się jakby wzmacniać ich pewność siebie, to i ich samoocenę, żeby ona była niezachwiana, dlatego że dzieci w szkole, zwłaszcza jeżeli są zazdrosne albo kosztem innej osoby chcą sobie zrekompensować jakieś swoje gorsze strony czy nawet gorsze dni, no to są niesympatyczne, ale tak jak mówię, myślę, że na obecną chwilę rówieśnicy Miłosza i Nikodema wiedzą, że chłopcy znają angielski i większość z nich nie robi z tego żadnego problemu, zwłaszcza, że Miłosz zwłaszcza też raczej jest chłopcem takim skromnym, on się nie obnosi z tą swoją wiedzą i nie jest to dla niego coś nadzwyczajnego, więc myślę, że stara się też innym pomagać, co też jest fajne i ja wspieram go w tych aspektach, bo oprócz tego, że trzeba fajnie jest mieć wiedzę, to jeszcze trzeba być fajnym człowiekiem i to jest dobre. To jest dobre, że on potrafi jeden i drugi jakoś to wszystko połączyć i jest okej.
Okay. Czy nauczyciele wychodzą naprzeciw ich potrzebom?
Jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb chłopców przez nauczycieli, no to ja tutaj chylę czoło przed Agnieszką, która akurat uczy obydwu chłopców moich, więc ja jestem spokojna, wiem, że Aga naprawdę stara się i robi wszystko, żeby chłopcy się rozwijali, także ja tutaj mogę tylko w samych superlatywach się wypowiedzieć pod tym kątem, a naprawdę mam porównanie, bo chłopców przez to, że Aga była na macierzyńskim i miała Majkę, i ma Majkę cudowną, mieli zajęcia z innymi osobami, więc naprawdę bywało to różnie. Wręcz zdarzyło się, że pani na siłę starała się udowodnić Miłoszowi, że nie umie, co było bardzo przykre, bo zamiast tego wsparcia i tu nie chodziło absolutnie o jakieś chełbienie jego niesamowitych umiejętności, bo wiadomo, że jest to dziecko i się rozwija i się uczy i całe jeszcze jest cała przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój językowy przed nim. Natomiast widziałam, że chyba nie podobała jej się cała idea wychowania dziecka w dwujęzyczności i próbowała właśnie jakoś tak niefajnie to przekazać i jakoś udowodnić to na dziecku, że jednak nie umie. Na szczęście Miłosz się bardzo nie przejął, zresztą ja rozmawiałam z nim wielokrotnie na ten temat, mówiłam mu, że żeby był sobą, żeby się nie przejmował, żeby starał się rozwijać swoje umiejętności i już, natomiast nie zawsze mamy wpływ na to, co robią czy myślą inni, więc nie ma co sobie dokładać przez to jakichś stresów. Natomiast teraz, tak jak mówię, kiedy przejęła ich Agnieszka, no to ja wiem, że mogę spać spokojnie i wszystko będzie naprawdę okej.
No, z uwagi na to, że materiał szkolny jest po polsku, to co w sytuacji, kiedy dziecku trzeba coś wytłumaczyć, a są to tak specyficzne zagadnienia, że same jesteśmy w stanie zrobić to tylko po polsku? Czy dzieci wtedy automatycznie chcą przejść na polski? Jak radzić sobie z zadaniami szkolnymi, czy po prostu rozmowami na temat hobby dziecka, które wymagają dużego przygotowania słownictwa przez dorosłego?
Jeśli chodzi o tłumaczenie materiału szkolnego, który jest w języku polskim, a praktycznie oprócz angielskiego wszystkie przedmioty są w języku polskim, to zależy. To zależy, z jakiego przedmiotu akurat występuje problem. Najwięcej tłumaczenia, no niestety wymaganego w języku polskim, jest właśnie z języka polskiego. Zważywszy na to, że chociażby nawet struktura zdania jest zupełnie inna niż w języku angielskim, więc przełączamy się wtedy na przykłady po polsku, aczkolwiek wplatam nazewnictwo poszczególnych na przykład części mowy w języku angielskim i tak dalej. To jeżeli chodzi o starszego syna, natomiast młodszy syn, zważywszy na to, że no, uczy się dopiero w ogóle posługiwać językiem polskim jako narzędziem takim bardziej strukturowym, gdzie występują jakieś zasady, czy ortografia i tak dalej, którą on dopiero zaczyna odkrywać. To jest to tłumaczenie z większej mierze w języku polskim, dlatego że wiem, że on spotka się z tym w szkole i będzie to tylko w języku polskim, więc chcę go też poniekąd przygotować, żeby nie czuł się niepewnie i żeby wiedział, o czym jest też mowa w szkole, żeby miał jakieś przynajmniej minimalne przygotowanie i tą pewność siebie też niezachwianą. Jeżeli chodzi o inne przedmioty, to jest to mniejszy problem. Matematykę można spokojnie robić w języku angielskim. Oczywiście wplatam język polski, żeby też wiedzieli zamienniki w języku polskim. Także jest to wymienne i nie widzę tutaj żadnego problemu w korzystaniu z obu języków.
Jestem też ciekawa, w jaki sposób korzystają sami z języka angielskiego. Czy mają jakieś hobby, które realizują w tym języku, czy całość inicjatywy językowej leży cały czas po stronie rodziców?
Jeżeli chodzi o sposób korzystania z języka angielskiego, tutaj ja bym to określiła, że oni nie mają ram, tak jakby rozróżnienia, z którego języka mają korzystać i kiedy. Dla nich oba języki, odnoszę wrażenie, są językami naturalnymi i korzystają sobie z nich zamiennie, więc nie ma granic, że to hobby, które mają, odbywa się w języku angielskim, a jakieś inne w języku polskim. Tak jak mówię, korzystają sobie z tych języków kiedy chcą, jak chcą i tutaj ja absolutnie nie narzucam im żadnych ram ani obowiązkowości korzystania z danego języka. Ze sobą rozmawiają różnie, czasem rozmawiają tylko w języku angielskim, czasem miksują, czasem rozmawiają ze sobą po polsku. Widzę, że nie sprawia im to żadnej jakiejś specjalnej ani trudności, ani różnicy. Po prostu jak chcą, tak robią. Nie widzę tutaj jakiegoś specjalnego problemu związanego z korzystaniem z któregokolwiek języka, kiedy chcą.
Jak twoi synowie postrzegają swoje umiejętności?
Chłopaki mają świadomość, że to, że znają drugi język, nie jest do końca czymś typowym, gdyż widzą, że ich rówieśnicy tego języka nie znają w taki sposób jak oni, aczkolwiek nie przywiązują jakiejś specjalnie dużej wagi do tego i raczej, tak jak już wspominałam wcześniej, jest to dla nich normalne. Jest to dla nich też normalne, że inni muszą się nauczyć, tak jak i oni muszą nauczyć się innych również rzeczy, których nie potrafią, więc jest to dla nich coś normalnego, co potrafią, inni nie potrafią, ale oni nie potrafią też niektórych rzeczy, które na przykład, w których na przykład są dobrzy ich rówieśnicy, więc tak jakby to jest jedna z umiejętności, którą mają. No i już, i tyle. I to nie jest jakaś niesamowita rzecz dla nich.
A czy zdarzyło się, że buntowali się na którymś etapie na to, że mama mówi w innym języku? Może słyszałaś coś w stylu, mama, weź, bo obciach, czy coś takiego. Czy może na którymś etapie zaczęli z tobą rozmawiać w języku, w którym czują się pewni, czyli właśnie w języku otoczenia?
Moi chłopcy nie mieli nigdy etapu buntu, jeżeli chodzi o język angielski. Wręcz przeciwnie. Tak jak mówiłam, myślę, że wynikało to z tego, że po prostu od zawsze tak ze sobą rozmawialiśmy i dla nich to jest normalne. Zwłaszcza, że widzą, że jak podróżujemy, to ten język nie jest sztuczny. Jest on używany wszędzie na świecie. Czy nawet taki przykład filmów.
bądź youtuberów, których chłopcy oglądają. Więc nie mieli nigdy etapu buntu. Natomiast jeżeli chodzi o większą aktywność w którym języku, no to jest ona zdecydowanie widoczna w ciągu wakacji i w ciągu roku szkolnego. W ciągu wakacji mówią więcej w języku angielskim, bo są w większości czasu ze mną. Natomiast w ciągu roku szkolnego język polski dominuje zdecydowanie. No ale tak jest już to wszystko rozłożone, więc nie widzę tutaj też jakiegoś problemu.
Co zrobić, a jeśli dziecko kategorycznie odmawia mówienia w języku obcym? To pytanie od mamy z dwujęzycznością zamierzoną w języku norweskim. Czy miałaś taką sytuację? Jeśli tak, to jak sobie poradziłaś?
No, myśmy nie mieli przypadku, żeby którykolwiek z chłopaków kategorycznie odmawiał mówienia w którym języku. Dlatego, że jeżeli chcą ze mną rozmawiać, to muszą w języku angielskim, więc tutaj wóz albo przewóz, albo mówią tak jak rozmawiamy, albo no, jeżeli jest to sytuacja normalna, to raczej się trzymają. Nie mówię o sytuacji jakiejś stresowej, gdzie w grę wchodzą emocje i oni po prostu przez emocje mówi któryś język, więc tutaj już nie zmieniam tego. Natomiast wiedzą, że jeżeli rozmawiamy razem, to rozmawiamy w języku angielskim. Więc tutaj nie było, tak jak już mówiłam wcześniej, ani buntu, ani kategorycznego odmawiania. Natomiast jeżeli widzę, bo mam tą sytuację w ciągu roku szkolnego, że oni do mnie zaczynają w normalnych sytuacjach życia codziennego mówić w języku polskim, no to mówię, żeby się przełączyli. Albo na przykład mówię motyw come again. Come again? Could you repeat? I oni wtedy wiedzą, że jeżeli powtórzą to znowu w języku polskim, to ja znowu powtarzam w języku angielskim i oni w końcu zaskakują, że żeby się przełączyć. Także nie było nigdy kategorycznego odmawiania używania języka.
W jakim języku rozmawiacie w domu o szkole, gdy większość czasu właśnie wszystko jest w języku polskim?
O szkole rozmawiamy w języku angielskim. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że nie znają jakiegoś słowa albo nie wiedzą jak to powiedzieć, wplatają język polski i ja to mówię w języku angielskim. Przeplatam to jeszcze później w rozmowie, żeby utrwalili, więc to, że coś jest w większości w języku polskim, tutaj nie ma akurat większego znaczenia. W domu o szkole rozmawiamy w języku angielskim ze sobą.
Jak byś odniosła się do tego, o czym nieraz słychać w internecie, że jeśli rodzic nie jest native, to w przypadku używania języka nieojczystego do dziecka i wyrażania w nim uczuć miłości, tutaj chodzi głównie właśnie o ten język miłości, aktywują się inne struktury mózgu i dziecko nie nauczy się wyrażać emocji.
Jeżeli chodzi o wyrażanie emocji, to faktycznie zdarzyło mi się przeczytać kilkakrotnie opinie, że dzieci wychowywane w dwujęzyczności zamierzonej nie potrafią wyrażać emocji. Dla mnie to jest kompletna bzdura i nie wiem do końca, co autor miał na myśli, jeżeli chodzi o jakieś braki umiejętności w wyrażaniu emocji. Tutaj raczej dopatrywałabym się jakieś braki w umiejętności jakiegoś przekazania emocji dziecku, po prostu się to przytuleniem wyraża, czy się mówi o emocjach. Natomiast absolutnie jest to dla mnie totalna bzdura. Uważam, że po prostu kochający rodzic, wszystko jedno w jakim języku mówi, dziecko naturalnie emocje potrafi przekazać w każdym języku. Tak jak mówię, jeżeli jest sytuacja nerwowa, bo był jakiś konflikt na przykład w szkole i widzę, że łatwiej jest mu te emocje przekazać po polsku czy po angielsku, to po prostu nie przeszkadzam. Przekazuję, dlatego że widzę, że jest sytuacja stresowa. Natomiast absolutnie chłopcy świetnie potrafią przekazywać emocje, zwłaszcza miłość, są to mega przytulasy i I love you jest codziennie, kilka razy dziennie i nie tylko, także dla mnie tego typu jakieś przeświadczenia czy opinie są kompletną bzdurą.
Czy u któregoś dziecka zdiagnozowano może jakieś zaburzenia mowy?
Jeśli chodzi o zaburzenia mowy, to chłopcy mieli zalecone wizyty u logopedy, dlatego że mieli trudności z językiem polskim, zwłaszcza z głoskami szeleszczącymi, czyli wszelkiego rodzaju szy, trzy. I mieli problem też z wywołaniem R. Natomiast spotkaliśmy się z panią Sonią Szlamek-Karcz i diagnozowała ich. Więc absolutnie ich problemy z mówieniem w języku polskim nie wynikały z ich zdolnością mówienia w języku angielskim. Myślę, że gdyby nie mówili w języku angielskim, również mieliby problemy z językiem polskim, także tutaj raczej nie ma to żadnego związku z dwujęzycznością zamierzoną.
Co robić w sytuacji, gdy dziecko będzie mieszało języki, a co wtedy, gdy będzie prosiło o zwracanie się do niego tylko w języku polskim, o ile w ogóle miałaś taką sytuację i upierało się przy tym?
Chłopcy mieszają języki i tak jak już wcześniej mówiłam, nie widzę w tym nic złego, zwłaszcza, że wiedzą do kogo w jakim języku mówić. Wiedzą, że na przykład przy rozmowie z babcią nie używają języka angielskiego, bo wiedzą, że babcia nie mówi w tym języku. Przy rozmowie ze mną mówią w języku angielskim i jeżeli mają problem z wyrażeniem jakiejś myśli, a łatwiej jest im to zrobić w języku polskim, to wtedy wplatają język polski, a ja wtedy powtarzam to w języku angielskim. I już, i oni, zdarza się, zwłaszcza ten młodszy, zdarza się, że też to powtarza jeszcze raz, gdy opowiada to, co ja przekazałam w języku angielskim. Nie ma tutaj upierania się przy po prostu chcemy przekazać jakąś wiadomość i tyle, i tutaj nie ma jakby upierania się, że mówimy tylko w tym języku albo w tym języku. Zdarzyło się tak, że młodszy syn chciał coś opowiedzieć i była to dosyć rozbudowana opowieść, więc zapytał, czy może to zrobić w języku polskim, bo będzie mu łatwiej użyć tych słów, które użyła pani w szkole, a których nie do końca znał w języku angielskim, więc opowiedział, a ja między zdaniami dopytywałam w języku angielskim i wplatałam te słowa, których mógł nie znać.
Na jakim poziomie posługiwania się językiem są teraz twoi synowie? Czy mówią płynnie w języku obcym, na poziomie porównywalnym do rówieśników, dla których angielski jest językiem ojczystym?
Starszy syn mówi płynnie, zwłaszcza jeżeli opowiada o swoim hobby, czy o czymś, co naprawdę go mocno interesuje, to mówi do tego bardzo szybko. Więc myślę, że poziom naprawdę jest okej, zarówno słuchowy, jak i mowa mówiona jest bardzo dobra. Gorzej tutaj idzie nam pisanie, dlatego że ja nie uczyłam go pisać, więc on spelling wymaga ćwiczeń, Natomiast ćwiczymy sobie na spokojnie, on też ćwiczy w szkole. Zresztą też czyta, bardzo, bardzo dobrze czyta w języku angielskim, dużo lepiej niż w języku polskim, więc myślę, że też kwestia opatrzenia się. Młodszy syn ogólnie mniej mówi, wszystko jedno w którym języku, jest po prostu małomówny, jeżeli coś opowiada, to raczej tak krótko, więc nie jest zbyt wylewny. Tak, tak, taki jest charakterowo, taką ma urodę, jeżeli mogę to tak określić, więc jest bardziej nieśmiały, jeżeli chodzi o wypowiadanie się, więc mówi mniej. Natomiast wiem, że jego poziom zrozumienia też jest bardzo dobry, zważywszy na to, że bardzo dużo obsłuchują się z tym językiem, czy grając, czy też oglądając jakieś tam bajki, czy programy, które ich interesują, więc jest okej. Natomiast w przypadku młodszego, on się pisać dopiero uczy, skończył dopiero pierwszą klasę, więc widzę, że język polski jest w pisowni, jest dla niego bardzo dużym wyzwaniem. No i w języku angielskim wie, że no inaczej to też wszystko wygląda niż w języku polskim. Natomiast jeżeli on coś pisze, to jeszcze pisze tak ze słuchu. Natomiast wiem, że jest to kwestia tylko i wyłącznie czasu. Starszy robił podobnie i później się mu to zmieniło, więc więc u niego też nie naciskam. Chcę, żeby sposób bezstresowy, bez jakichś nacisków sobie ten język spokojnie rozwijali.
Jak pomagać sobie w uczeniu własnego dziecka? O ile dwulatki nie są bardzo wymagające, bo uczą się podstawowych rzeczy, to już z kilkulatkiem na pewno nie jest tak łatwo. Co można dziecku zaproponować oprócz codziennej rozmowy?
Myślę, że jest tyle różnych pomocy, które można wykorzystać w uczeniu dzieci, rozwijać języki, że naprawdę tylko po prostu wybierać, dostosowywać do swojego dziecka to, co czujemy, że jest dla niego okej. Tak jak mówię, moje dzieci są już dużo starsze. Rzeczywiście, gdy były malutkie, było to naprawdę no, bardzo proste, bo podstawowe jakieś tam wyrażenia, czy jakieś w cudzysłowie dyskusje z dwulatkiem, więc to wszystko było na zasadzie jakichś codziennych zabaw. Natomiast z dwunastolatkiem już jest troszkę zdecydowanie inaczej. Ale tak jak mówię, otaczać dziecko książkami, czytać, robić dużo rzeczy razem, dużo rzeczy w domu, czy nawet gotować, czy nawet sprzątać razem można, układać coś. Naprawdę wachlarz możliwości jest ogromny. Jak i również ja nie demonizuję tutaj użycia różnego typu aplikacji, aczkolwiek to jest rzadsze, ale też pomaga. Synowie uwielbiają oglądać kanały na YouTube, a pod ich hobby, więc też są one w języku angielskim. Od razu włączane są również napisy w języku angielskim, żeby mimowolnie gdzieś tam to słowo się pojawiło pisane. A wszystkiego typu Netflixy, HBO, które oferują też inne języki, z którym można też obsłuchiwać dziecko. Więc naprawdę jest możliwości mnóstwo. Już wspominając też o jakichkolwiek grach, które naprawdę też można czy kupić, czy samemu stworzyć. Dostępnych rzeczy teraz online jest cała masa, więc ja myślę, że naprawdę tylko znaleźć troszkę czasu i można naprawdę fajnie poszerzyć to wszystko, A jak ktoś nie ma czasu, to naprawdę codzienna interakcja, rozmowy, czy nawet taka edukacja naturalna, czyli pójście na spacer, omówienie tego, co się widzi, co się czuje. My zawsze na spacerze albo rozmawiamy, albo gramy skojarzenia, czyli mówimy wyraz czy czynność. Zazwyczaj są to rzeczowniki i wyraz, który się nam z tym kojarzy, albo I spy. No naprawdę cała gama różnych rzeczy, które można z dzieciakiem robić, i jest to grunt, żeby to było fajne i żeby oprócz rozwijania języków, żeby było to dla dziecka i dla nas też przyjemne i nie na siłę, zdecydowanie nie na siłę, bo na siłę nigdy nic nie wyjdzie. A jeżeli będzie to fajne, przyjemne, dzieciak będzie się przy tym dobrze bawił, to tylko wszystko będzie na plus.
To było ostatnie pytanie. Dziękuję Ci serdecznie w imieniu swoim i moich czytelników za to, że chciałaś podzielić się swoim doświadczeniem. I teraz jeszcze na koniec taki mój komentarz dotyczący kilku kwestii. W pierwszej kolejności odniosę się do stwierdzenia Magdy. Uważam, że najgorszą rzeczą jest jakieś sztuczne oszukiwanie dziecka, że się czegoś nie wie, czy nie rozumie na siłę i tak dalej. Z jednej strony się zgadzam, z drugiej nie. Jeśli to rzeczywiście jest bardzo na siłę i ze starszym dzieckiem, to ma zupełną rację. Natomiast ja osobiście uważam, że z maluszkiem można tak trochę oszukać. Dodam jeszcze, że strategia OPOL, zwłaszcza w wersji bardzo rygorystycznej, nie jest dla wszystkich rodziców. Każdy powinien robić jak czuje. A jak wiecie, dopóki się dało, to jest do skończenia przez maję 3 lat i 3 miesięcy, robiłam dokładnie to, udając, że kompletnie nie rozumiem języka polskiego z jej ust. Zaczęłam taką ekstremalną wersję OPOL, gdy miała 18 miesięcy i wtedy w ciągu tygodnia zaczęła więcej mówić po angielsku, więc wiem, że to była dobra decyzja. Zachęciło mnie to do kontynuacji, pomimo tego, że to jednak wiązało się z oszukiwaniem dziecka. Jakkolwiek to zabrzmi. Gdy rozwój językowy 3-letniej Mai przyspieszył, nie było już właśnie innej opcji, jak zmienić moje podejście do strategii OPOL, bo trzymając się kurczowo raz przyjętego postępowania, stresowałabym dziecko, a tego oczywiście nie chciałam. O tym, jak to było, przeczytacie w ostatniej części artykułu 3 języki w 3 lata, który oczywiście znajdziecie w linkach poniżej. Z nowym maluszkiem postępuję dokładnie tak samo, z tą różnicą, że od urodzenia mamy 2 języki. Język angielski jest to główny i tutaj oczywiście moja ulubiona strategia OPOL jak z Mają, ale od urodzenia właśnie rygorystyczny, czyli wcześniej. I język włoski jako drugi, planowo wprowadzany z maskotką i w sumie ten artykuł mi przypomniał, żeby ją w końcu kupić. Oczywiście dostosuję się do dziecka i będę się trzymać OPOL w wersji ekstremalnej tyle, ile się będzie dało. Jak widać, ta sama, zdawałoby się, strategia OPOL może mieć różne oblicza w zależności od rodziny. Ja do Mai po polsku nie mówię w ogóle. Raczej pomagam, jak nie wie, jak coś powiedzieć po angielsku. Na dzień dzisiejszy bardzo sporadycznie i niechętnie czytam czasem jakąś książeczkę po polsku. Na szczęście rzadko mnie o to prosi. Dla mnie jest zupełnie nieistotne, że akurat mamy rodzinne spotkanie i wszyscy mówią po polsku. My ze sobą zawsze po angielsku. Jeśli akurat zechcemy mieć czas włoski, to po włosku, którego już zupełnie nikt nie rozumie. Jeśli ktokolwiek czuje się przez taką sytuację niekomfortowo i mi zgłosi, wezmę to pod uwagę, ale na razie takich zgłoszeń nie było. Poza sytuacją, taką walką słowną z jedną babcią, kiedy była przekonana, że ja coś złego na nią do Mai mówię. Uważam, że to moje życie, moje dziecko i mam prawo się z nim porozumiewać, jak mi się podoba, nie patrząc w ogóle na innych. Jak komuś się nie podoba, nie musi mnie zapraszać. Zresztą niejednokrotnie pisałam, że wolę playdates od spotkań rodzinnych. Roli tłumacza nigdy nie pełnię. To część Maja dopytana, co powiedziałam, przekłada na język polski. Sytuacja z tatą u nas jest podobna, mój mąż też zna angielski. Kiedyś dawno, dawno temu liznął nawet poziomu C1, ale nie czuje się na tyle swobodnie, aby się na co dzień komunikować. Natomiast czasem coś wtrąci. Przyłapałam kilka razy, jak mieli ze sobą rozmowę po angielsku, to znaczy Maję i tatę. Nie wzbrania się przed czytaniem angielskich książek, zwłaszcza ostatnio. Dużo Maj tłumaczy, chociaż ostatnio zaliczył wpadkę w tłumaczeniu słomp. To jest bagno, przetłumaczył jako łabędź, łabędź słon, podobne. Też już dawno wyrosłam z jakiegokolwiek poczucia wstydu. Czy blokad używania języka obcego poza domem? U nas to w sumie nie chodzi tylko o angielski, w którym czuję się tak najpewniej, ale też o inne języki, których się uczymy. Natomiast u nas, można powiedzieć, pewne wymuszanie jest. Wiadomo, delikatne, ale jest. Może nie jeśli chodzi o angielski, bo Maja automatycznie zwraca się do mnie po angielsku, ale w czasie włoskim wywieram taką delikatną presję, żeby odpowiadała po włosku lub przynajmniej powtarzała po mnie. To samo, gdy mamy hiszpański lub niemiecki, jest nastawiana na komunikację docelową w tych językach. Wydaje mi się, że bez takiej całkowitej imersji i swoistego opór w rozumienie jedna osoba, jeden język, ale też jedno miejsce, jeden język, czyli tutaj rozwinięcie tego skrótu by było one place, one language. Właśnie jeśli chodzi o języki, z którymi styczności nie ma codziennie, to nie będzie wymiernych postępów. Oczywiście w tym ostatnim mogę się mylić. To tylko takie moje zdanie. Gdy czegoś nie wiem, to sprawdzam. Jakoś nigdy nie miałam z tym problemu, żeby się przyznać, że nie wiem, jak się coś nazywa. W angielskim może mniej tego sprawdzania, we włoskim dość często. Uważam, że Magdzie bardzo fajnie wyszło to, że komunikacja między rodzeństwem odbywa się również w języku angielskim. U nas drugi maluszek jeszcze maleńki, ale już nie mogę się doczekać, jak to będzie w przyszłości. Liczę na to, że dziewczynki będą się chętnie bawić po polsku i po angielsku, a być może do zabaw nawet wejdzie włoski. Oczywiście mówię tutaj o spontanicznych, niezaaranżowanych sytuacjach, bo wiadomo, że sztucznie zaaranżowany czas z niemieckim to już no, inna bajka. Jeśli ten artykuł okazał się przydatny, będę wdzięczna za udostępnienie, podzielenie się z innymi i zapraszam oczywiście do lektury dalszej części bloga, bo na tym dzisiaj kończymy. Jeszcze Wam przeczytam tutaj dosłownie kilka linków na koniec, powiązanych troszeczkę z tym wywiadem treściowo i zaproszę Was w kilka miejsc i tyle albo aż tyle, bo u mnie teksty czy nagrania no, krótkie nie są. Polecam zaglądnąć też właśnie, jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o strategii OPOL i jak to u nas wyglądało. Polecam artykuł o naszej strategii w dwujęzycznym wychowaniu. Tutaj oczywiście strategia dotycząca pary angielski-polski. Artykuł 3 języki w 3 lata. Podsumowanie rozwoju mowy mojej córeczki. Tutaj też jest kilka zdań właśnie o zmianach, które no, już ten wiek wymusił. I artykuł będący jakby kontynuacją, tylko tutaj pierwszy jest jakby tylko w wersji pisemnej, w drugim więcej nagrań, żebyście mogli posłuchać. Jak Maja mówi, wideorelacja z ostatniego podsumowania mowy trzylatki. Tutaj mamy praktycznie wszystkie języki. Te główne i jeszcze nawet coś tam po niemiecku się udało. Zresztą oglądniecie, posłuchacie, zobaczycie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz, podzielisz się swoim doświadczeniem, przemyśleniami. A jeśli chcecie być na bieżąco, bo tam informuję o wszelkich nowych artykułach i innych różnościach, czasem nagrania, zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku Wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka oraz na Instagram teacherbaby.pl, na którym rzucam takie różności od kuchni, a spontaniczne, na bieżąco, co się u nas dzieje i tak dalej, oraz do subskrypcji okienko na stronie głównej bloga i kanał RSS. Jest też możliwość zapisu na newsletter i myślę, że ten newsletter niedługo otworzymy, bo tutaj newsletter mamy taki z Anetą Kasik odnośnie książeczek i tak dalej. Ale tutaj widocznie nie umiem za bardzo wypromować, bo czekałam dość długo na te 100 zapisów i już prawie jest. W newsletterze będę się dzielić na bieżąco informacjami dotyczącymi wczesnej edukacji, zanim pojawię się na blogu w tematyce prawy półkulowości, czyli metody Domana, metody Shichidy i Heguru oraz dwujęzyczności i nauki języków. Myślę, że też Wam będę wysyłać takie ważne fragmenty jakby z bloga, bo wiem, że u mnie czytania jest dużo, niektórzy do pewnych kwestii nie docierają. Zapraszam też do grupy dla rodziców wplatających metodę wychowania swoich dzieci, którą sama założyłam na Facebooku. Metoda Domana nie tylko grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. Dołączając do grupy możecie liczyć na sporą dawkę motywacji, na naprawdę ciekawą wymianę doświadczeń oraz na pomoc w nurtujących Was kwestiach. A teraz się z Wami żegnam i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Agnieszka Basta, autorka bloga teachyourbaby.pl.